Dzisiaj katechezę poprowadzi ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Zanim, drodzy Państwo, będziemy słuchać katechezy, otwórzmy się na Ducha Świętego, przywołujmy Go, niech On otwiera nasze serca, nasze umysły na prawdy katechizmowe, niech pozwoli i pomoże nam jak najlepiej przeżyć te najbliższe minuty. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, ogarnij nas.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Bardzo cieszymy się, że ksiądz biskup jest razem z nami. Księże biskupie, zaczęła się jesień, chłodno, w Świdnicy też chłodno?
No też, dzisiaj dzień pochmurny, trochę chłodny.
No i właśnie mamy taką gorącą, taką wielką nadzieję, że swoimi słowami tutaj ksiądz biskup nas rozgrzeje, doda nam, ale oczywiście w tym wymiarze przede wszystkim duchowym. Żeby już nie przedłużać, oddajemy księdzu biskupowi głos. Prosimy bardzo.
Moi drodzy, chciałem dzisiaj zaproponować naszą refleksję nad odpowiedzialnością za słowo, które wypowiadamy, bo wypowiadamy w naszym życiu dużo słów, ale warto się zastanowić, jakie one wywierają skutek. Warto się zastanowić nad tym, czy nie nadużywamy też tego pięknego daru, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Otrzymaliśmy od Pana Boga wiele różnych i wspaniałych darów. Jednym z tych darów jest właśnie mowa. I dlatego myślę, że warto zastanowić się, co tak naprawdę dzieje się, kiedy wypowiadamy określone słowa do drugiego człowieka. na ile to, co wypowiadamy, wpływa na mój duchowy rozwój, na moją postawę, ale też na ile to, co wypowiadam, wpływa na postawę drugiego człowieka, tego, zwłaszcza do którego mówię. Mowa jest przede wszystkim środkiem porozumiewania się z innymi. Jest sposobem przekazywania myśli. Nie jest to jednak jeszcze cała prawda o ludzkiej mowie. W wypowiadanym słowie zawarta jest też tajemnica człowieka. Człowieka jako istoty materialno-duchowej. Słowo pozwala mi bowiem otworzyć moje wnętrze przed kimś drugim. Słowo pozwala odsłonić tajemnicę mojego wewnętrznego bogactwa albo też mojej duchowej miernoty. Mowa jest przecież tylko zewnętrznym wyrazem świata moich myśli, przeżyć, tego wszystkiego, co we mnie się dokonuje. Dlatego przez to, co wypowiadam, też mogę wyjść z jakiejś swojej wewnętrznej izolacji i zwrócić się z tym, co myślę, co czuję, co przeżywam, ku drugiemu człowiekowi. Dzięki słowu możliwe jest zatem też duchowe oddziaływanie względem drugiego człowieka. Słowo umożliwia przekazanie swojemu rozmówcy tego, co jest we mnie. Można powiedzieć, jak gdyby mogę przez słowo przekazać jakby cząstkę samego siebie drugiemu. Tym samym przez wypowiadane słowo ludzie mogą autentycznie spotkać się ze sobą, mogą obdarować się swoim bogactwem, bogactwem swojego wnętrza, ale też, kiedy to wnętrze jest płytkie, kiedy jest pozbawione głębszych wartości, poprzez słowo możemy też sączyć w siebie nawzajem to, co złe, to, co rujnuje prawdziwe ludzkie życie. Słowo zatem, które wypowiadam, z jednej strony odsłania mnie, odsłania moje wnętrze, kształtuje mnie samego, a z drugiej strony też wpływa na postawę mojego rozmówcy. Stąd nie jest obojętne dla tych, z którymi się spotykam, co mówię do nich, jakie przekazuję im treści. Skoro tak ma się sprawa z naszym słowem, które wypowiadamy, to ta rzecz nie mogła ujść uwadze też naszego mistrza i nauczyciela, Jezusa Chrystusa. Wypowiada on na ten temat w swoim nauczaniu bardzo mocne słowa, które musimy rzeczywiście potraktować bardzo serio. A mianowicie Pan Jezus mówi, a powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To jest zapisane u świętego Mateusza w 12 rozdziale. A zatem jasno wynika z tej wypowiedzi Pana Jezusa, jak wiele zależy od słowa, które na co dzień wypowiadamy. Wiele zależy to w naszym życiu, tutaj na ziemi, ale też, jak słyszeliśmy, od tego, co mówimy, zależy także nasza wieczność. Dlatego istnieje potrzeba, aby wspólnie zastanowić się nad nad użyciami, które wkradają się w sferę naszej mowy. Chcę o tym mówić po to, aby to, co złe, starać się eliminować i w ten sposób stawać się człowiekiem odpowiedzialnym przed Panem Bogiem, przed naszymi bliźnimi, ale też przed samym sobą, odpowiedzialnymi za każde wypowiedziane słowo, aby ono w dzień sądu świadczyło za mną, a nie przeciwko mnie. Pismo Święte przestrzega nas przed wieloma grzechami, które są wynikiem naszego nieopanowania w mowie, naszego nieodpowiedzialnego traktowania tego wspaniałego daru, jakim jest mowa. I tutaj odwołajmy się do Ewangelii według świętego Mateusza ponownie, gdzie odnajdujemy następujące pouczenie Pana Jezusa. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Mateusz 5 rozdział. Mowa nasza winna być zatem jednoznaczna. Nie musimy tego, co mówimy, do czego się zobowiązujemy, potwierdzać składaniem przysięgi, bo nasze słowo tak lub nie powinno być tutaj wystarczające. Tym bardziej nie możemy składać fałszywej przysięgi. Ileś to razy słyszymy, jak niektórzy przysięgają się, wzywając imienia Bożego, nawet wówczas, kiedy nie mówią prawdy albo nie zamierzają dotrzymać składanego słowa. Innym grzechem w zakresie mowy, przed którym przestrzega nas Pismo Święte, jest kłamstwo. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale czytamy: dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego. Jesteśmy zatem wezwani do tego, aby odrzucić w swoim życiu kłamstwo. A kłamstwem nieraz próbujemy się posługiwać, żeby zakryć nasze złe czyny, zakryć coś, czego się wstydzimy. Ale kłamstwem należy nazwać tutaj również mówienie tylko półprawdy. Jest to, wydaje się, dość częste, zwłaszcza w środkach masowego przekazu, udzielanie niepełnej informacji, wyrwanie czegoś z kontekstu. To tak naprawdę zniekształca fakty czy wypowiedź danego człowieka. Ile spraw w naszym życiu właśnie tłumaczymy, posługując się po prostu kłamstwem. Ale dzisiaj kłamstwo staje się częścią strategii w życiu człowieka, w życiu różnych grup. Kłamstwo przestaje być nazywane kłamstwem. Mówi się o hejcie. Coraz częściej wielu posługuje się też kłamstwem, by odebrać innym dobre imię, by odebrać dobre imię jakiejś wspólnocie. Ale wielu nie uważa tego dzisiaj za kłamstwo. To jest po prostu, jak się to mówi, fake news. Należy jednak pamiętać, iż oprócz potrzeby prawdomówności istnieje także potrzeba zachowania cudzych tajemnic, niewyjawiania sekretów. O cóż z tego, że mówię prawdę, skoro wyjawiam powierzony mi sekret? Tutaj w szczególny sposób strzeżona w Kościele jest tajemnica spowiedzi i to jest właśnie wielki też dar, wielkie zadanie, właśnie strzec tej tajemnicy. I za żadną cenę nie można właśnie tej tajemnicy ujawniać. Papież Franciszek często piętnuje nadużywanie daru mowy i wykorzystywanie go do złych celów. Piętnuje między innymi plotkowanie, traktując je jako jedno z najcięższych przewinień wobec bliźniego. W jednej z wypowiedzi papież piętnuje plotkę bardzo, można powiedzieć, takimi mocnymi słowami. Przypomnę to, co powiedział papież Franciszek o plotce. Przyzwyczailiśmy się do obgadywania i do plotek. Jakże często jednak nasze wspólnoty i rodziny stają się prawdziwym piekłem, w którym dokonuje się tej zbrodni zabijania brata i siostry językiem. I to prawda. Przyzwyczailiśmy się do obgadywania i plotek. Bardzo się przyzwyczailiśmy. Tyle papież Franciszek. Wśród katalogu różnych grzechów, które zamykają człowiekowi drogę do Królestwa Bożego, wymienia święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale między innymi oszczerstwo. Z tym ciężkim nadużyciem mamy do czynienia wówczas, kiedy niesłusznie zarzuca się komuś popełnienie zła, które kompromituje go w opinii publicznej, zarzucanie zła, którego ktoś nie popełnił. Jest to bardzo ciężkie przewinienie wobec drugiego człowieka. Są też, wiemy, grzechy, które wymagają też zadośćuczynienia, które wymagają odwołania. Nieoszczerstwo jest też takim grzechem, które wymaga odwołania tego, co niesłusznie komuś zarzuciłem, co niesłusznie na kogoś powiedziałem. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale możemy przeczytać: skutek złych rozmów psują się dobre obyczaje. Tymi złymi rozmowami są niewątpliwie rozmowy, które w sposób niewłaściwy dotykają na przykład sfery ludzkiej seksualności. Często przejawiają się w używaniu różnych dwuznaczników, jakimś może nawet i brutalnym wyrażaniu się na tematy związane z ludzką miłością, jak też opowiadaniu nieskromnych żartów. Złymi rozmowami możemy także nazwać niewątpliwie te, podczas których używa się słów, które potocznie nazywamy wulgaryzmami, przekleństwami. Jest to wyraźny brak kultury słowa, a więc także i kultury ducha. Nagminne przeklinanie jest wyrazem nieuporządkowanego wnętrza, bezmyślności, ale też braku opanowania. Niestety często zdarza się, nawet kiedy idziemy ulicą i dolatują do nas jakieś rozmowy przechodniów, których napotykamy, jakże często słyszymy właśnie przekleństwa. A co gorzej, zdarza się, że to rodzice takim językiem odnoszą się do dzieci, takim językiem rozmawiają przy dzieciach, a potem dzieci też przejmują taki język, którym się między sobą posługują. Takie to zatem złe rozmowy psują dobre obyczaje. i przyczyniają się też do rozmiękczania postaw moralnych. Przedstawione wyżej problemy to tylko niektóre nadużycia związane z naszą mową. Autorzy Ksiąg Świętych przestrzegają nas jeszcze przed całym szeregiem innych nadużyć w tym względzie. A mianowicie przestrzegają nas przed głupim gadaniem, które wypływa często z wielomóstwa, Księga Koheleta, przed powtarzaniem słów zasłyszanych, Księga Seracha, przed mówieniem słów obelżywych, także zapisane w Księdze Seracha w 31 rozdziale, przed prowadzeniem sporów i kłótni, o czym pisze święty Paweł w 2 liście do Koryntian, czy wreszcie przed wypowiadaniem pustych, nic nieznaczących słów. Te wszystkie pouczenia dane są nam po to, by nie wychodziła z naszych ust żadna mowa szkodliwa, jak pisze święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Pismo Święte jednak nie tylko przestrzega nas przed nadużyciami w zakresie mowy, ale też ukazuje nam całe piękno, jakim powinna charakteryzować się nasza mowa. Odwołajmy się najpierw do Księgi Przysłów, gdzie czytamy: dobre słowa są plastrem jodu, słodyczą dla gardła, lekiem dla ciała. Dobre słowo jest także w stanie rozweselić serce człowieka. Nasza mowa ma zatem prowadzić do łagodzenia tego, co boli i niepokoi. Ma podnosić na duchu drugiego człowieka, ma wprowadzać radość i pokój do jego serca. Nasza mowa ma być jak kojący balsam. Święty Paweł dodaje w tym względzie: mowa wasza zawsze miła. Niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać. Apostoł mówi, że mowa ma być zaprawiona solą. Po co dodaje się soli do potraw? Po to, aby mogły one nabrać waloru smakowego, nabrać też trwałości. Sól bowiem ma także właściwości konserwujące. Powiedzenie zatem, iż nasza mowa ma być zaprawiona solą, oznacza, że ma wnosić w życie innych coś dobrego, nadawać ich życiu nowego smaku, a jednocześnie utrwalać i rozwijać dobro. Mowa nasza ma mieć zawsze na uwadze dobro drugiego człowieka, prowadzić go ku pełni prawdy, która jest tylko w Jezusie Chrystusie. Trzeba nam też przez słowo dawać świadectwo. Odważnie, nie bać się. Nie bać się dawania świadectwa prawdzie, świadectwa nadziei, która jest w nas. Modlić się, jak modlili się pierwsi chrześcijanie pośród prześladowań. Daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Dzieje apostolskie, 4 rozdział. Słowem daję świadectwo mojej wierze. Daję świadectwo mojej przynależności do Jezusa Chrystusa. Poprzez słowo daję świadectwo też o samym sobie, o tym, co kryje się w moim sercu. Księga Mądrości Syracha mówi bowiem: hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach. Podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. A w Ewangelii świętego Mateusza możemy przeczytać: przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. Co zatem czynić, aby nasza mowa była dobra? Może warto zastosować tutaj naukę mędrca, do którego przyszedł człowiek, aby mu coś opowiedzieć. Ale ten zanim chciał usłyszeć to, co mu ten człowiek ma do powiedzenia, poprosił go, żeby to, co chce mu powiedzieć, przesiał przez trzy sita. Sito prawdy, dobroci i konieczności. Czy łatwo jest panować nad swoim językiem? Chyba nie, skoro święty Jakub pisze w swoim liście: jeżeli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Ale trzeba nam nieustannie o to zabiegać, żeby stawać się takimi właśnie ludźmi doskonałymi, którzy potrafią też panować nad swoim językiem. Pragnę zakończyć to rozważanie życzeniem, które skierował święty Paweł do wiernych zamieszkałych w Tesalonice. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Bóg zapłać za wysłuchanie katechezy.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za katechezę, za bardzo ważne i aktualne chyba w każdym czasie słowa o tym, jak ważne jest to, co mówimy, jaką ma siłę nasza mowa, nasze słowa. Bardzo dziękujemy. Ksiądz biskup sekundkę odpocznie, a ja Państwu przypomnę telefony, bowiem można teraz telefonować ze swoimi refleksjami, może jakimiś pytaniami kierowanymi do księdza biskupa. Numer telefonu do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery telefonu w telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 536 600 200 i dla zagranicy dwa numery, może znane, ale jeszcze przypomnę: 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66, kierunkowy dla Stanów Zjednoczonych i Kanady to 011 48 56. Już za chwilę podejmujemy Państwa telefony. Zapraszamy do rozmów po katechezie. Słuchają Państwo Radia Maryja, minuta po godzinie 9:00. Zapraszamy do rozmów po katechezie. Przypomnę, że katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił dzisiaj ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Ksiądz biskup jest ciągle z nami. Raz jeszcze bardzo dziękujemy za katechezę i podnosimy słuchawki, odbieramy pierwsze telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, szczęść, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Tak słuchając o słowie, jak ważne jest to, kogo słuchamy, jak słuchamy, to przypomniały mi się słowa Pana Jezusa, jak mówił: uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Modlił się przed pojmaniem i bardzo się martwił o to, kogo ludzie będą słuchać, i tak się zastanawiałem, jak to jest, jacy ludzie są, jak się zachowują, za czym podążają, jakimi się stają. I można powiedzieć, że słowo to jest tak jakby latarnia i niektórzy ludzie w ciemnościach płyną ku latarni, ale niektórzy ludzie dają się oszukiwać i podążają za fałszywymi nauczycielami. Nas właśnie ostrzega w liście do Rzymian apostoł: proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wywołują spory i zgorszenia na przekór nauce, którą otrzymaliście, strońcie od nich. Tacy bowiem ludzie nie są Chrystusowi, nie służą Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi, pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. I tutaj się zastanawiałem właśnie, dlaczego jest coś takiego, że ktoś może używać dobrej wiedzy, dobrych słów do tego, żeby zwodzić ludzi i oszukiwać. Ale tam Pan Jezus, jak czytuje się w Jego naukę, to też nie był taki prosty, prostolinijny. Mówił, że przekazuje wiedzę swoim uczniom w tajemnicy, w sposób tajemny, zaszyfrowany. I tylko ci, którzy będą mieli prawdziwe uszy do słuchania i prawdziwe oczy, dostrzegą w tym nauczaniu to, co jest w jego głębi, to, co jest potrzebne, żeby dostrzec prawdę, która jest w tej nauce. Ale jak zrozumieć tą naukę Pana Jezusa, to dopiero w liście do Efezjan Pan Jezus wytłumaczył o tym, jaki ma tajemniczy plan zbawienia i dlaczego w tajemniczy sposób przekazuje tajemną wiedzę w zaszyfrowany sposób, żeby tylko ci, którzy są szczerzy i uczciwi i poszukują prawdy, zanim podążyli i doświadczyli, poznali tą prawdę i zasłużyli na nagrodę. Pan Jezus mówi tak: szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia przez to, że oznajmił nam tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie. To znaczy tych mądrych ludzi, tych, którzy znają tą wiedzę w niebie i na ziemi, żeby w tej mądrości ich zjednoczyć razem z Bogiem. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. I tu Pan Jezus tłumaczy, że w tym liście do Efezjan, że właśnie opieczętuje tych ludzi, którzy słuchają prawdy i idą za tą prawdą, Duchem Świętym, który będzie właśnie prowadził w tych ciemnościach, w tym zamieszaniu, w tym zamęcie, w czasach, gdy będzie fałszywy prorok przekręcał prawdziwą Bożą naukę. Ale jest jeszcze ta część jakby rzeczywistości, w którą znają wtajemniczeni ludzie, że istnieją postacie, które sposób taki jakby przez fale jakieś, przez mózg, przez duszę nadają do człowieka i go zwodzą, oszukują i chcą odciągnąć od Pana Boga, żeby ten człowiek nie poznał prawdy, tylko podążał za jakimiś ułudami. I święta Hildegarda z Winden właśnie tłumaczy, jak to się dzieje w człowieku, jak antychryst zwodzi ludzi.
Panie Michale, bo dużo słów, a chcemy też dać czas księdzu biskupowi i też wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy. Dużo by pewnie można mówić, ale chcemy, żeby ksiądz biskup powiedział kilka słów, a też inni słuchacze, i bardzo prosimy, żebyśmy trzymali się, drodzy Państwo, tematu. Mówimy o wartości mowy, jak bardzo jest potrzebna, jak bardzo wartościowa, jak bardzo można też niestety językiem zgrzeszyć. Prosimy bardzo, księże biskupie.
Tak, dziękuję za to słowo, które tutaj było powiedziane. Musimy sobie też uświadomić, że Pan Jezus też powiedział, że kiedy otrzymamy Ducha Świętego, On doprowadzi nas do poznania prawdy, która człowieka wyzwala. I kto rzeczywiście otwiera się na Ducha Świętego, bo przecież Ducha Świętego otrzymuje w sakramencie chrztu, zwłaszcza w sakramencie bierzmowania, to Duch Święty pozwala człowiekowi rozpoznawać prawdę, chodzić drogami prawdy. Duch Święty pozwala nam odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu, ale trzeba trzymać się właśnie Ducha Świętego, trzeba trzymać się właśnie tego Bożego życia. Wtedy będziemy mogli odróżnić też, ale też trzymając się tej mądrości Kościoła, trzymając się swoich przewodników duchowych, właśnie to słowo prawdy od słowa kłamstwa.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa mówi. Ja może tak bardzo krótko. Słowo w Ewangelii jest jako ziarno i jako plewa. Wiadomo, że plewy fruwają, ziarna opadają, zapadają głęboko i wydają plony. I to dla mnie jest najbardziej jakieś takie dobitne i zrozumiałe. Natomiast druga rzecz, która mi tak w Ewangelii bardzo porusza, to jest to, że Jezus jakby mówi, opowiada, wypowiada i rzecze. I to jest bardzo istotne. Nie opowiada, mówi, wypowiada i rzecze. Jak bardzo różnorodna jest możliwość użycia słowa. Można by powiedzieć, można rzec, można opowiedzieć. Wszystko jest, do wszystkiego używamy słów. Słowo wypowiedziane jak wróbel. Natomiast słowo zapisane, no jest jakby utwierdzone. No i wtedy już jest ono bardziej trwałe. Natomiast darmowy, no tak, darmowy to jest sprawa jasna. Teraz chodzi o fałsz. Fałszywe słowa. O, to jest sprawa bardzo trudna. I no ponieważ słowa są wieloznaczne, to trzeba wziąć pod uwagę. Słowa są wieloznaczne. Słowo albo zawiera jakąś treść, albo nie zawiera żadnej treści. I to jest dla nas trudne. Tutaj jest problem, licz się ze słowami. No i tu się zaczyna wielki problem. Kiedy my złosłowimy, a kiedy błogosłowimy. Właśnie, złosłowienie to jest przeciwieństwem błogosłowienia. I tutaj występuje to zniesławienie. I to jest bardzo niebezpieczne. I to jest chyba najbardziej niebezpieczne.
Dziękujemy pani Teresa.
Natomiast jeszcze jedną sprawę. Przekleństwo i wulgaryzmy to nie jest to samo. Wulgaryzmy, złosławienie jest przekleństwem, przeciwieństwem błogosławieństwa. Natomiast wulgaryzmy to są zabarwienia, które no tak czy inaczej właściwie one no na pewno mają dużą, ale to są barwy. Natomiast samo złosłowienie to jest bardzo niebezpieczne. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy pani Tereso, pozdrawiamy. Księże biskupie?
Tak, oczywiście tutaj chodzi o to, żeby nasze słowo było zawsze słowem dobrym, żebyśmy mieli to dobre, czyli słowo błogosławieństwa dla drugiego człowieka, które wnosi dobro, wnosi życie, Boże życie w życie innych, a trzeba bardzo bać się właśnie z tego zniesławienia, które może wyrządzić dużą krzywdę temu człowiekowi i przy tym właśnie też Słowo Boże nas przestrzega. I no myślę, że to tak potocznie też może tak to można wyliczyć, powiedzieć, jak to pani powiedziała, że trzeba liczyć się ze słowami, tak? Trzeba liczyć się ze słowami, które wypowiadamy, ale właśnie mając to na uwadze, żeby w naszym życiu było jak najwięcej właśnie tych słów dobrych, a żebyśmy unikali tych słów, które niszczą, które coś rujnują, które zniesławiają.
Tak, bardzo dziękujemy. Mamy następny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy.
Witam serdecznie księdza biskupa Adama ze Świdnicy. No, temat pod tytułem Słowo i słowa ludzkie jest najbardziej teraz na czasie. Sam Jezus, apostołowie, prorocy, Kościół katolicki, kapłani byli i są obrażani do dzisiaj. Doświadcza też tego, że Radio Maria, Ojcowie Redemptoryści i Ojciec Tadeusz. Ale też słowa miłości, Boże, Ewangelii, prawdy, piękna, życzliwości. Słownictwo chrześcijańskie jest pełne nadziei, wiary i miłości, bo pochodzą od samego Boga i od cywilizacji chrześcijańskiej. Kłamliwe, oszczercze słowa potrafią zabić człowieka językiem nienawiści i to pod względem psychicznym, mentalnym, a nawet fizycznym. Pamiętamy, jak faryzeusze i uczeni w piśmie używali kłamliwych i złośliwych słów w stosunku do apostołów, Jezusa i ludzi słuchających ich nauczania. Paradoksem jest to, że można było obrażać Jezusa, apostołów, zakazywano im milczeć. I to trwa do dzisiaj. I zakazuje się mówić o Bogu, Ewangelii i Dekalogu. No, aborcja LGBT, gender nie mogą być krytykowane i często są karane, szczególnie na Zachodzie. Nie tylko kapłani, biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego są karani, ściągani po sądach, ale też z innych wyznań. Na przykład czytałem, że skazano pastora, że nawiązał do Ewangelii w sprawie homoseksualizmu i cudzołóstwa. A Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I naśladowanie Jego słów no, jest często nienawidzone, karane i stygmatyzowane. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy panie Stanisławie. Pozdrawiamy, księże biskupie.
Tak, dziękuję za tą wypowiedź, bo tutaj myślę, że jesteśmy uwrażliwieni na to słowo prawdy, które trzeba wypowiadać z odwagą. I może często świat tego nie chce słyszeć, ale my jesteśmy posłani po to, by głosić słowo prawdy, słowo Jezusa, słowo Boże i mamy być świadkami, tak jak Jezus stał się znakiem, stał się świadkiem prawdy, którą usłyszał i którą przyniósł od Ojca. Tak Kościół kontynuuje tę misję bycia świadkiem prawdy, choćby nawet za cenę niezrozumienia, za cenę właśnie obumowy, nawet gdyby to groziło jakimś więzieniem czy innymi sankcjami. My musimy głosić słowo prawdy odważnie, bo do tego Kościół jest posłany. I nie tylko tu mówię o duchowieństwie, ale także my jako chrześcijanie, jako ludzie świeccy musimy mieć tę odwagę głoszenia słowa prawdy w środowiskach, w których żyjemy, w których pracujemy, gdzie może często będziemy też niezrozumiani z tym, co chcemy przekazać jako Boże orędzie, Boże przesłanie. Ale no, taka jest nasza misja i musimy mieć sobie tę odwagę głoszenia Bożej prawdy, Bożego Słowa.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Radio Maria, mamy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Maria Dolnośląska, obecnie przebywająca w sanatorium Ciechocinek. Pozdrawiam wszystkich słuchających i właśnie naszego biskupa Świdnickiego. Można powiedzieć, tutaj to się spotykamy z piękną prawdą. Mięknął jakoś po 300 osób na salach jadalnych, czy na rehabilitacjach, czy gdzieś na mieście, przychodzą z miasta i tutaj nie można tak usłyszeć. Jeszcze jednego słowa nie usłyszałam, żeby ktoś przeklął. Ale właśnie ja powiem taki przykład, że w telewizji na faktach pokazano, jak trzej chłopców przyszli tak normalnie, używali ten język z telewizji, z komputera i zaczęli tego chłopca właśnie, powiem szczerze, dusić. I właśnie zanim mama przyszła, to chłopiec już ile, piąta, szósta klasa, na faktach oczywiście, żarów. I właśnie później ta mama mówi, zobaczcie, on już nie chodzi za jakiś czas, tylko siedzi na wózku, bo już nie ma krążenia. Zobaczcie, co wy zrobiliście z językami, z żartami, z głupotami. To jest mój syn. Inny przypadek, tam też mąż przyszedł wychlany i tak samo trzepnął ma żonę o ścianę. I tak po prostu ona się odezwała. Dwoje małych dzieci. Najeżdżę nieraz do tej znajomej i chodzę na ten cmentarz, patrzę, ale to jest coś, to nie mieści się w głowie. Czy inny przypadek dusił, że odezwała się żona, bo przychodzi rano, a jakże, troje dzieci, a jakże, gdzie, nie powie i dusi, wyrzuca wszystkich. Tak samo, kiedyś dobrze ksiądz powiedział, trzeba takich zlikwidować, nie to zlikwidować, tylko dać na te od razu odtrucia, nie odtrucia, żeby sąsiedzi się nie patrzyli, no bo kiedyś też wyrzucał żonę. To nie może tak być, ale proszę księdza, najgorzej językiem jeszcze kiedyś na nauczycielkę też mówili i to fakt, ona później już nie była, bo jej mama powiedziała i ona panna fajna, podobnież mówi, już nigdy nie będzie nauczycielką, bo językiem narobili bałaganu i tak się przejęła, że nie wyszło z tego. No może takie przykłady naprawdę i pozdrawiam, jak dzieci nieraz idą i klną. I kiedyś ode mnie idzie z bloku i ja mówię, czego ty klniesz? A przy panią tam klną. Czy ja do wnuków, jak usłyszałam, to zwracam czy córce, czy synowi, ja mówię, nie wolno. Czy ty słyszałeś ode mnie, czy ta najmłodsza? Najwięcej, najmłodsza, najwięcej mówię, gdzieś tam już sama mieszka, do studia, pyskujesz, klniesz. To jest właśnie, trzeba uwagę. I mi właściwie nie, nic nie mówią. Oni mówią, no dobrze. Albo młodzież w pociągu. Ile się naklął, jeden jechałam. Ja mówię, no wie pan co, całe życie tego nie naklał. A to dziewczyna mówi, no tak. On klnie, nie klnie. No widzi pan. Ale przepraszam, powiedziałam tak grzecznie. I jej to dociera. No można powiedzieć, językiem można, ale nie można w ten sposób. Trzeba pomóc językiem. Trzeba pomóc, jak starszej. Ona nie mogła poradzić i chciała sobie życie odebrać. I właśnie chciała, bo przez syn nabrał pożyczek i byłam opiekunką, jeździłam. I później wszędzie musiałam wejść, gdzie swoim ja musiałam za przeproszeniem wejść i na raty i to, bo kobieta uciekała i sama. Jedynego miała i uciekł syna. Tak można wychować. Ale to dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy.
Może kilka przykładów tak będzie służyło. Dziękuję jeszcze raz.
Bóg
pozdrawiam,
zapłać,
pozdrawiam chorych, nawet słuchających mnie. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy. Szczęść Boże, księże biskupie.
No. Myślę, że też już trzeba mieć czasami właśnie taką wrażliwość, no może trochę też odwagi, żeby młodym ludziom, tylko młodym czasami no, zwrócić uwagę, że nie jest to miejsce, nie jest to czas. W ogóle nie powinno się takich słów używać. Może czasami właśnie takim słowem potrafimy dotrzeć albo zawstydzić kogoś, jeżeli jeszcze ktoś potrafi się w tej materii zawstydzić, ale też nawiązuję do poprzedniej wypowiedzi, tej co pani mówiła, bo nie tylko czyny mogą być jakieś brutalne wobec drugiego człowieka, ale słowo też potrafi być brutalne i niszczyć życie, ale także i zdrowie wprost, zdrowie fizyczne właśnie drugiemu człowiekowi, bo ktoś może popaść przez nieodpowiednie słowa nawet w jakąś depresję, w jakąś chorobę, zniechęcenie, właśnie ktoś może nawet bać się wracać do pewnych zadań, pracy, którą wykonywał, bo słowo go tak wręcz gdzieś tam dotyka czy niszczy. To musimy być rzeczywiście bardzo wrażliwi i czujni na słowo, które wypowiadamy, bo ono nie niszczyło, ale zawsze było słowem dobrym, budującym, podnosiło na duchu, dawało nadzieję drugiemu człowiekowi.
Dziękujemy. Mamy następny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z Łodzi. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za piękne słowa. My, katolicy, wiemy, że za każde słowo odpowiadamy przed Panem Bogiem. I to jest w etyce katolickiej dla nas bardzo ważne i staramy się. No, oczywiście nieraz mamy z tym problemy i się spowiadamy. Ale mnie interesuje jeden głos. Głos, którego nie słychać. Jesteśmy za kotarą, czyli głos wyborczy. My idziemy na wybory jako katolicy również i ten głos często jak gdyby nie jest adekwatny do wiary, którą my wyznajemy. To jest głos sumienia. I tutaj chciałem ekscelencję spytać, czy my zbyt pochopnie nie oddajemy swój głos na osoby, które po prostu na ten głos nie zasługują. I jeszcze chciałem o jedną rzecz spytać, czy osoba, która nie chce oddać głosu w wyborach, grzeszy, czy właściwie ma do tego prawo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Panu. Prosimy księdza biskupa.
Tak, troszkę odchodzimy może od takiego naszego tematu, ale trzeba powiedzieć, że Kościół podaje też zawsze pewne zasady, które człowiek w życiu powinien się kierować, że w takich sytuacjach wyborczych musimy zawsze brać pod uwagę też naukę Kościoła i takie podstawowe punkty, rzeczy jak ochrona życia, jak pogląd na rodzinę, na małżeństwo, na sprawy społeczne. I myślę, że według własnego sumienia trzeba tutaj podjąć zdrowy osąd, ale też trzeba swoje sumienie dobrze kształtować. Myślę, że dobrze ukształtowane sumienie, które kształtuje się właśnie w tej perspektywie Bożego Słowa, sumienie człowieka, który przystępuje do sakramentu pokuty, który żyje Eucharystią i właściwie ukształtowane pokaże mu, podpowie właśnie jakie decyzje, jakie wybory tutaj podejmować. I myślę, że za to też będziemy kiedyś ponosić odpowiedzialność, za ten głos, za to, jak Pan mówi, słowo, które jest niesłyszalne, ale ono potem rzutuje i skutkuje na życie całego społeczeństwa. I myślę, że to trzeba też brać pod uwagę, żebyśmy jako ludzie wierzący katolicy zawsze też pamiętali, że ten nasz głos musi być głos oddanym na prawdę, na dobro, na miłość, na właśnie taką wrażliwość na drugiego człowieka.
Drodzy Państwo, 7 minut do godziny 9.30 to już ostatnie minuty naszej rozmowy, naszego spotkania z księdzem biskupem. Przypomnę, że dzisiaj katechezę wygłosił ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. Jeszcze rozmawiamy po katechezie. Jeden, może jeszcze drugi telefon odbierzemy, jak nam starczy czasu. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Henryka, kłania się Kraków. Słowo pojawiło się na pewnym etapie rozwoju, na początku człowieczeństwa. Były chyba okrzyki, gesty, mimika, a kształtowanie się słowa było procesem i jakąś pracą, którą ludziom nadał Pan Bóg jako etap na egzaminie z życia. Na pewnym etapie pojawiła się także wieża Babel. To jest ciekawy moment w rozwoju cywilizacji i świadectwo tego, że ludzie daru mowy, tak jak i innych darów, zaczęli korzystać, ale źle zaczęli korzystać. I wynalazek słowa mówionego był procesem i trwa ten proces. Dlatego jesteśmy zobowiązani do tego, co ekscelencja zachęcał, żeby nad tym pracować. Ale nie zawsze uwagi z pozycji wyższości, dlatego czy tak mówisz, albo zwracanie się do kogoś, kto jest w stanie nietrzeźwym albo jakimś bardzo niewyraźnym, powoduje konflikt i narażanie się i jest, że tak powiem, bez efektu. Także jeżeli się nie jest w dobrej formie psychicznej, to też nie można zwracać uwagi i trzeba się zastanowić nad czym. I I jeszcze to, że my nie panujemy nad słowem, albo że jesteśmy, przynajmniej no, my kobiety jesteśmy trochę bezkrytyczne wobec siebie, to świadectwo jest takie, że każda osoba, która mówi bardzo wielosłownie i to, co dałoby się powiedzieć w 3 minutach, mówi w 5 minutach, zaczyna od tego, ja będę mówiła krótko. Dziękujemy bardzo za słowo o słowie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękujemy. Księże biskupie, prosimy.
No, dziękuję bardzo za tą refleksję. Rzeczywiście my jesteśmy ludźmi, którzy są skażeni no, grzechem pierworodnym i niestety dobre dary, które czynimy Pana Boga, potrafimy te źle wykorzystywać. Takich jest właśnie z darem mowy, tak jak tu była wspomniana wieża Babel. I tak jest do dzisiaj. Ten piękny dar, który ma służyć człowiekowi, jego komunikowaniu się z drugim człowiekiem, dzielenia się bogactwem swojego wnętrza, niestety też bywa przez nas źle wykorzystywany i nad tym musimy jakoś czuwać, ale też wzajemnie się uwrażliwiać.
Księże biskupie, bardzo pięknie się słucha tej mowy o słowie, ale nasz czas nieubłagalnie biegnie i niestety dobiega powoli końca. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za przygotowanie, przeprowadzenie tej wartościowej katechezy. Prosimy o takie może słowo wiążące, takie słowo podsumowania tego, co żeśmy dzisiaj powiedzieli.
To zachęcam przede wszystkim do dobrego używania naszej mowy, do tego, by nasze słowo było przede wszystkim słowem modlitwy, słowem błogosławieństwa wobec drugiego człowieka, słowem wsparcia. A wtedy też myślę, że to dobro, które wyrazimy naszym słowem, będzie wracać też i do nas. I teraz błogosławieństwo dla wszystkich naszych słuchaczy. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać księdzu biskupowi. Dziękujemy za raz jeszcze za przeprowadzoną katechezę. Ja przypomnę Państwu, że katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił dzisiaj ksiądz biskup Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.